Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Czym jest duchowość płynąca z Eucharystii? Takie pytanie zadajemy sobie podczas tegorocznych kateches, które z jednej strony, mam nadzieję, będą nam pomagały zrozumieć tajemnicę Eucharystii, jakby pogłębiony sens, to czym jest Eucharystia, czym jest Msza Święta, ale także dlatego, że zbliża się w maju, czerwcu w naszej diecezji kongres eucharystyczny. Sięgam dzisiaj, przyglądając się Ewangelii według świętego Jana, do 18 rozdziału, do 15 wiersza i następnych. To jest opis, kiedy Pan Jezus jest już uwięziony i staje przed Annaszem, Kajfaszem. Zanim pójdzie do naczelnika Poncjusza Piłata, zanim zostanie skazany. Ten opis przecież jakoś głęboko łączy się z Eucharystią. Pan Jezus po pierwszej Eucharystii wyszedł do Ogrodu Oliwnego, tam się modlił. Teraz stąd zabierają go na przesłuchanie. Cała Eucharystia jest przecież tajemnicą tej ofiary, którą Jezus złożył przez Eucharystię, przez obecność z uczniami, przez dramat z umoczeniem kawałka chleba i Judasza zdrajcy. To wszystko gdzieś tam się toczy i Jezus trwa w takim spotkaniu, w takiej komunii z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tak na dobrą sprawę nie powinni jakby być w tym miejscu. No bo jakże to zaprosić na mszę świętą samych takich dziwnych ludzi. Sięgam dzisiaj do 18 rozdziału. Podzielę ten fragment na dwie części. Oto pierwsza z nich. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A ponieważ było zimno, słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także i Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa i o jego uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś niczego nie uczyłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oni to wiedzą, co im powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi. Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. Jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Tu przerywam ten fragment. Piotr jest razem z Janem, który wprowadził go do tego dziedzińca arcykapłana. I zaczyna się spotkanie, w którym już pojawia się pewna sroga, słabość Piotra. Jezus przepowiedział Piotrowi, że zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Ale Piotr zaprzeczał temu. To niemożliwe. Nawet wszyscy inni apostołowie też, nie? Choćby na nas przyszło, nie przyjdzie to na nas. I tu mamy początek tego opisu janowego zaparcia Piotra. Tragiczna sytuacja. Człowiek, który czeka na wyrok, na werdykt dotyczący Zbawiciela, sam ze swoją słabością. I moglibyśmy powiedzieć, że jakoś to jakby nie licuje. No, po co ktoś przychodzi, skoro jest tak słaby, który przez 3 lata słuchał Jezusowej nauki. Był z nim wszędzie. Pan Jezus zabierał Piotra, Jakuba i Jana wszędzie. Na górę przemienienia, na wszystkie cudy, uzdrowienia, wskrzeszenia. Wszystko widzieli. I nagle ten Piotr mówi: nie jestem. Jakaś tragedia. Ale właśnie w tym dramacie słabości człowieka mieści się też to cierpienie Jezusa. A może jest tak, że to, co powiedział Piotr: nie jestem, nie byłem uczniem, za chwilę potwierdzi to jeszcze raz, 2 razy nawet. Może to wyznanie, które idzie ze strony Jezusa, może ono właśnie, może to spoliczkowanie, może cały ten układ cierpienia, zbawczego cierpienia skierowanego do każdego z nas, może właśnie daje najpierw Piotrowi taką ogromną szansę. Może to, że Jezus przyjął to cierpienie, to spoliczkowanie. Chociaż bronił się w prawdzie. To dlaczego mnie bijesz, jeśli powiedziałem prawdę? Ale myślę, że to cierpienie Jezusa jakby skierowane jest najpierw ku Piotrowi. przecież słyszałeś moją naukę, ale chodzi w takim sensie ogólnym. Pan Jezus oddał za nas swoje życie, to cierpienie skierował w naszą stronę, w stronę naszego grzechu, naszej słabości, po to, abyśmy byli zbawieni. Czy ktoś z nas mógłby powiedzieć, że jest wolny od tej słabości? To chyba byłoby największe jakieś kłamstwo. Wszyscy popełniamy grzech i czujemy, jak jesteśmy bezradni. Drodzy słuchacze, nawet święty Paweł, którego Pan Bóg powołał pod Damaszkiem, który otrzymał całą Ewangelię, który został porwany do trzeciego nieba, on nagle w jednym z listów mówi, czyni on to zło, którego nie chce. Czyni on to zło, którego nie chce. Piotr, Paweł, wszyscy apostołowie, każdy z nas. To jest jakby otwarcie. Ta słabość, przecież wielu z nas nieraz mówi, proszę się, naprawdę, obiecywałem sobie już tyle z tych spowiedzi, ile nawróceń, ile... Oczywiście mogą być jakieś przyczyny inne jeszcze, które płyną z tego, że wychodząc ze spowiedzi, nie podjęliśmy tej drogi nawrócenia, jakoś nie skonfrontowaliśmy siebie z tym złem, które popełniamy, nie przyznaliśmy się tak do końca. To może być jakby nasza wina, ale też może być ta bezradność wobec zła, które nas pokonuje. I tu potrzebujemy Zbawiciela. Gdybyśmy sobie sami poradzili z naszymi grzechami, to przyjście Jezusa byłoby niepotrzebne. Czyni on to zło, którego nie chce. Otrzymałem w Duchu Świętym całą Ewangelię, mówi święty Paweł, a tu nagle nie. Czyni on to zło, którego nie chce. Ten zmartwychwstały Jezus, który teraz jeszcze jest przesłuchiwany, kiedy zmartwychwstanie przyjdzie do apostołów w pierwszy dzień tygodnia, powie im, weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest skierowane najpierw do apostołów. Wy, to jest mój także problem. Każdy apostoł potrzebuje tego Ducha Świętego i daru przebaczenia ze strony Boga i z tego daru musi korzystać tylko przez posługę Kościoła, przez posługę drugiego apostoła, drugiego kapłana. Każdy z nas, Piotr, wszyscy jesteśmy słabi. I jakby w punkcie wyjścia, po zmartwychwstaniu, tym największym darem, jakby takim najbardziej nam potrzebnym na co dzień, to jest właśnie spowiedź, przebaczenie. Tajemnica miłosierdzia, Panie, weź mój grzech. Znowu Ci obiecałem i znowu nie. Piotr obiecał, a tu za chwilę będziemy słyszeli dalszą sytuację. Na to otwiera nas też tajemnica, ta duchowość eucharystyczna. Nagle oglądam, bo mógłbym się zgorszyć. Mógłby ktoś przyjść do kościoła i powiedzieć, no kurczę, no jak to, co to za jakieś towarzystwo pełne grzeszników. To jest właśnie miejsce, jakby tak, w kościele jest miejsce przede wszystkim dla ludzi grzesznych. Jeśli ktoś by z nas powiedział, że nie jest grzeszny, to jest jakby poza kościołem. Potrzebujemy miłosierdzia. I to miłosierdzie wobec każdego z nas jest realizowany w Eucharystii, ale Jezus w tej Eucharystii przychodzi jako ofiara za mój grzech. Kiedy przychodzę do Niego i mówię, a Jezus podczas przyjścia do nas mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, bo nie jestem godzien. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. W tej Eucharystii, kiedy wypowiesz słowo, kiedy dasz mi swoje ciało, swoje słowo i ciało, to zgładzone zostaną wszystkie moje grzechy. I to jest jakaś ogromna wielkość ofiara i ogromne przebaczenie. Ogromny dar, który od razu staje się we mnie komunią z Bogiem. Komunią wielkiej bliskości. Czytam dalej ten 18 rozdział. Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego, czyż nie ty jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, temu, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiął. Piotr odciął ucho, a teraz widział znak, cud. Jezus uzdrowił ucho i teraz nagle wobec tego prostego pytania, tego krewnego, załamuje się jakby wiara. To tak jakoś jest, że patrzymy nieraz, bo patrzymy tak na samych siebie, na papieża, na biskupów czy na kapłanów. Nieraz w takim dosyć idealistycznym, takiej perspektywie. Przecież nie jest tak. Każdy z nich, każdy z nas wychodzi z jakiegoś miejsca, domu, dotkniętego słabościami takimi czy innymi. To przecież poprzez pracę, poprzez bliskość z sakramentami, poprzez bliskość z samym Bogiem dokonuje się w nas przemian. Ale cały czas musimy pamiętać, że dotykani jesteśmy także jakąś miarą zła. I nie chodzi o to, żeby ktoś był jakiś bezbarwny, w tym sensie, że już w ogóle nie ma grzechu. Gdyby ktoś z nas powiedział, że nie grzeszy, no to już jest sytuacja dziwna, nie? Pycha. Ja nie potrzebuję spowiedzi. No jak? Tylko pokora może otworzyć mnie. I czasem się zdarzy, że stajemy nieraz. Ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, że on nie ma grzechu. No to jak to? To jest największe niebezpieczeństwo, albo czegoś nie widzisz. Może już tam nie rozpoznajesz w sensie takim trochę jakby no starczym, czy ktoś już tego nie widzi, bo nie ma takiej możliwości. Ale generalnie no, każdy z nas ma taką świadomość, zwłaszcza przed samym Najświętszym Bogiem. No, mógłbym powiedzieć na zewnątrz, czy wobec wszystkich, bo się krępuje, no, ale przed Bogiem. Jak mogę powiedzieć? No przed Świętym Bogiem, że ja nie mam grzechu. Święty Benedykt z Nursji, VI wieku, założyciel benedyktynów w ogóle życia zakonnego, prekursor, ojciec życia zakonnego, powiedział, że pokora to jest prawda o sobie przed Bogiem. Pokora to jest prawda o sobie przed Bogiem. To jest taka właśnie miara. Kiedy staję przed Nim i proszę Go, pomóż mi rozeznać, to wtedy On naprawdę przychodzi z pomocą i w Nim odnajdujemy samych siebie ze swoimi grzechami. Pomóż mi być pokornym.